Zakręciłem się. Czekaj. A, to ja może ujawnię nieco edukatkowej kuchni, to znaczy w tym momencie... Słuchacie edugadek? Ja pierniu.
Polskiego podcastu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli, dyrektorów, instytucji edukacyjnych, edukatorów oraz
wszelkich osób zainteresowanych nowymi trendami w edukacji.
Dygresja edukacyjna.
Edukacki Polski Podcast Edukacyjny.
Jacek Staniszewski z Warszawy.
I Marcin Zaród z Tarnowa.
Ze skróconym intro. Dzień dobry wszystkim w przedostatnim odcinku Edugadek i w zasadzie w przedostatnim dniu roku szkolnego 2020-2021.
Tak, nasz ostatni odcinek, w którym wystąpili uczniowie, był całkiem popularny.
Tak, bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nam zostawili wszystkie komentarze. Było naprawdę sympatycznie. Uczniowie też, którzy wystąpili, bardzo się cieszą i państwa pozdrawiają. Ja tylko obiecałem koleżance Ani Skiędziel, też kiedyś gościni naszego odcinka, że powiem coś o zaborach, dlatego że wtedy odkryłem coś historycznego, a potem się okazało, że się pomyliłem, bo okazuje się, że Myszków, z którego pochodziła jedna z naszych uczennic, nie jest w województwie śląskim i nie była w zaborze pruskim, tylko rosyjskim. A podobno dla nich tam na Śląsku to bardzo ważne, czy coś jest bliżej, czy coś jest Zagłębiem, czy Śląskiem. Nie będziemy w to wchodzić, bo to zbyt delikatna sprawa i nie chcę wzbudzić jakiejś burzy. Dlatego, Aniu, poprawiłem się, jest wszystko okej, a teraz zaczynamy odcinek.
Okej, no i znowu zaczynamy odcinek. Ja chciałem dodać tam, że Myszków znajduje się w takim trójkącie pomiędzy Pyrzowicami, Bobolicami i Ogrodzieńcem, więc jak ktoś kojarzy lotnisko i dwa zamki, to właśnie w tych rejonach jest też Myszków.
Aha. Dobrze, a to jest ten, a nie, bo chciałem zapytać, czy to jest ten Myszków, co tonie, ale to Wyszków tonie. Dobrze, no. Okej, to w takim razie zabieramy się za naszego ostatniego gościa w tym roku. Będzie nim pan nauczyciel od polskiego, Jerzy Sosnowski.
Tym razem gościa wymyślił Jacek, bo to jest tak, że jeżeli ktoś z nas ma jakiś pomysł, to proponuje gościa. No i Jacek, czemu akurat pan Jerzy Sosnowski?
Wiesz co, nie mogę się powstrzymać od śmiechu, dlatego że powiedziałeś, że gościa wymyślił Jacek, to już widzę takiego gościa, taki gościu, wiesz, który... Nie, Jerzy Sosnowski to jest człowiek, którego wymyśliłem faktycznie wtedy, kiedy dowiedziałem się, a nie wiedziałem, że jest nauczycielem języka polskiego w jednej z warszawskich szkół. To jest tak, że Jerzy Sosnowski był przede wszystkim dla mnie głosem z radia, programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz ten program, jak państwo pewnie zdają sobie z tego sprawę, przechodzi pewne perturbacje polityczno-kadrowe. Nie będziemy w to wchodzić. Natomiast Jerzego Sosnowskiego w Trójce już nie ma, ale jego blog jest dla mnie bardzo ważnym źródłem ciekawych przemyśleń. To po pierwsze. Po drugie to, że jest nauczycielem. A po trzecie to i najważniejsze, że no, za chwilę wystartuje Radio Nowy Świat i on tam będzie. W tym radiu prowadził audycje również historyczne, a z historią jest blisko. Niestety okazało się, że jutro, nie, dzisiaj jest, kiedy puszczamy odcinek, to jest czwartek, a w piątek 26 radio miało zacząć działać, nie zacznie działać ze względów wirusowych, ale to radio będzie pewnie już niedługo w naszych głośnikach internetowych, dlatego pomyślałem sobie, że człowiek, który pewnie niektórym z naszych słuchaczy jest znany z głosu, no postaram się o to, żeby z nami porozmawiał i porozmawiał. Ta rozmowa była ciekawa o tyle, że, czy będzie ciekawa dla państwa, dlatego że pan Jerzy Sosnowski jest no właśnie człowiekiem głosu i człowiekiem nauki, który znalazł się w świecie online i o tym głównie będziemy rozmawiać. A ja bym chciał się dowiedzieć, jak się czujesz teraz za tablicą, kiedy po tych wszystkich, no ja poznałem ciebie oczywiście z trzeciego programu Polskiego Radia i byłem słuchaczem Klubu Trójki, potem, no dobra, przyznam się, nie przeczytałem, ale moja żona czytała twoje książki, a potem się okazało, że ty jesteś po prostu nauczycielem tablicowym. To jak to jest?
Tak. Ja muszę powiedzieć, że ja jestem z rodziny, która jest dziedzicznie obciążona, ponieważ nauczycielami byli moi rodzice, przez jakiś czas moja siostra, moja babcia, obaj moi dziadkowie, których nie poznałem, bo zginęli w czasie wojny, mój pradziadek, więc to naprawdę to już jest któreś pokolenie. I ja to muszę przyznać, że ja bardzo to lubię robić. Uczyłem w szkole średniej przez 7 lat między 1995 a 2002 rokiem. Potem wyznaję, zdradziłem szkołę dla radia, to znaczy przez jakiś czas ciągnąłem radio i szkołę jednocześnie, a jednocześnie pisałem książki i to w pewnej chwili się okazało, że, no, że to aż tak dobrze nie ma w życiu, że trzeba coś wybrać. I zdecydowałem się ze szkoły zrezygnować, ponieważ szkoła dawała tutaj taki kłopot, który zresztą teraz mam znowu, że to właściwie jest praca, która tak wciąga, że właściwie to można by się szkołą zajmować 24 godziny na dobę.
A czym wciąga?
Wiesz co, bo to jest tak, że jeżeli jest dobra chemia między nauczycielem a uczniami, a ja akurat miałem pod tym względem szczęście, no to chcesz się coraz lepiej przygotowywać, znaczy wiesz, zaczynasz od jakiegoś poziomu, mam nadzieję, wystarczającego, a potem, zwłaszcza jak uczniowie zaczynają zadawać pytania, no to masz ochotę na te pytania odpowiedzieć i mieć większe zaplecze, żeby z góry na takie pytania być przygotowanym. To również oznacza przygotowywanie jakichś niestandardowych form lekcji i tak dalej, więc w pewnej chwili stwierdziłem, że tego się z pisaniem książek i radiem nie da połączyć. Wydawało mi się zresztą mylnie, jak się okazało, że radio daje więcej czasu na pisanie i skończyło się zresztą na tym, że zanim mnie wyrzucili z trójki, to przez ostatnich kilka lat książki pisałem właściwie w czasie urlopu, no bo tak to było trudno inaczej. I problem teraz był tylko taki, że no ja miałem 17 lat przerwy, to znaczy wprawdzie dalej uczyłem, bo zdarzały mi się zajęcia na uczelni, ale to jednak jest troszkę inaczej. I moja żona, która też jest nauczycielką, trochę mnie straszyła, żebym ja brał pod uwagę, że przez 17 lat się zmieniła młodzież. Aha. I trochę się tego obawiałem. W tej chwili mam wrażenie, no kończąc powoli ten pierwszy rok pracy po przerwie, że wiadomość była odrobinę przesadzona. To znaczy wydaje mi się, że tam pewnie jakieś różnice są oczywiście, ale to nie jest różnica, to nie jest jakaś skokowa różnica, zwłaszcza to nie jest taka, że można się było dogadać z młodzieżą lat temu 17, a teraz się nie da. Nie, to wydaje mi się, że to jest dalej do zrobienia.
Bo to jest fascynujące, że po 17 lat wraca się. To jest zupełnie inny świat, bo przed 17 latem nie było Facebooka i YouTube'a, a będę stał na stanowisku, że nic tak nie zmieniło naszych uczniów jak te media społecznościowe, nawet nie sam internet i nie komputer. Więc jeżeli się nie zmieniło aż tak bardzo i ta wiadomość jest przesadzona i żona straszyła na próżno, to ja bym się dowiedzieć, co się nie zmieniło. To znaczy, w czym oni są cały czas tacy sami?
Wydaje mi się, tutaj trochę ryzykuję, bo trzeba byłoby ich zapytać, czy ja dobrze mi się zdaje, ale że oni w dalszym ciągu są wyczuleni pozytywnie na pasję. To znaczy, jeżeli prowadzi się lekcje z ikrą, jeżeli przystępuje do omawiania lektury nie na zasadzie, o Jezu, no dobra, tego Sofoklesa weźmy, przeróbmy, bo już poprawiam jakąś papkę, bo... Tylko mówiłem, słuchajcie, Król Edyp jest jedno z najważniejszych tekstów, które ja czytałem w życiu. To iskra idzie, to znaczy to oni zaczynają rozumieć, że się mówi do nich serio, a nie traci czas. I to jest jedna rzecz. Ja się tego bałem, że tutaj nastąpi jakaś zmiana, ale ona nie nastąpiła, wydaje mi się. Znaczy sądzę, że ponieważ szczęśliwie ja mimo upływu lat, no bo też trzeba powiedzieć, no ja opuszczałem szkołę jako mężczyzna 40-letni, a teraz jestem 50+, tak? Znaczy to jest na właściwie 60-, no to też jest trochę inna sytuacja. Ale oni w dalszym ciągu łapią to, że się mówi serio i że się mówi z zaangażowaniem. I druga rzecz, że oni są w dalszym ciągu ciekawi świata, to znaczy, że to nie jest tak, że oni są zblazowanymi konsumentami popkulturowej papki. I no, świeży przykład, dosłownie sprzed paru dni, jak to pokazałem im, no, nie ma niestety czasu, żeby to przeczytać poważnie, uważnie, ale dałem im do czytania trzy króciusieńkie fragmenty z myśli Pascala, między innymi Zakład Pascala, to musiałem ich uspokajać, bo nie miałem czasu na gigantyczną dyskusję światopoglądową, a oni natychmiast zaczęli się tak, powiedziałbym, intelektualnie naparzać na temat tego, czy Pascal miał rację z tym zakładem, czy też nie i dlaczego nie, bo to głównie było, że nie. Że było aż, znaczy mnie się aż miło zrobiło i aż mi żal było, że no widzę, kiedy, że już widzę ten koniec roku, w związku z tym nie mogę sobie pozwolić na to, żeby przez 45 minut dyskutować o zakładzie Pascala. Więc te dwie rzeczy się nie zmieniły, a one są moim zdaniem kluczowe, bo upieram się, to zresztą cytuję w tym momencie akurat żonę, która też jest polonistką, zresztą w tej samej szkole, że to wygląda w ten sposób, że jest mylące słowa są w języku polskim, ponieważ nauczyciel to jest no, etymologicznie ten, kto nauczy, ale nauczyć się to musi uczeń. Natomiast uczeń jest ten, który się uczy, ale nauczyciel może go uczyć. Innymi słowy, do tanga trzeba dwojga. Znaczy my możemy uczyć, ale nauczyć się muszą oni. I jeżeli jest dobra wola tylko ze strony nauczyciela, a uczeń w gruncie rzeczy jest głęboko przekonany, że ma w nosie wszystko, to ja nie przypuszczam, żeby... Ja przynajmniej sam bym odpadł. Nie wydaje mi się... Oczywiście można stosować metody przymusu bezpośredniego, sypać jedynki i ogólnie być potworem, ale to akurat na języku polskim to myślę, że to jest ślepa uliczka, no bo co z tego wynika, że ja ich jedynkami i jakimiś wrednymi działaniami zmuszę do tego, żeby się wykuli, że Kochanowski był poetą renesansowym. No, ta wiadomość bez tego sosu, który jest możliwy tylko w dobrym klimacie, nie ma specjalnie znaczenia w gruncie rzeczy.
A propos Kochanowskiego i Sofoklesa i tego tanga też, wydaje mi się, że takim spajającym elementem jest podstawa programowa tutaj. Czy ta podstawa programowa w postaci Kochanowskiego i Sofoklesa przeszkadza w tym tangu, czy pomaga?
To znaczy, jak to się mówi, wszyscy wiemy, gdzie żyjemy, nie? I kiedy. W związku z tym ja się tej podstawy programowej trochę też obawiałem, ale ona nie jest, na razie przynajmniej, jak powiadam, ja dostałem pierwsze klasy, więc mogę mówić naprawdę o tym zakresie od starożytności Biblii po oświecenie. To tutaj nic nie bolało, to znaczy nie było żadnej lektury, przy której ja musiałbym, a pewnie bym to zrobił, powiedzieć wyraźnie, słuchajcie, moim zdaniem można by znaleźć znacznie ciekawszą lekturę, no ale są takie wymogi ministerialne i tu musimy to przeżyć. Nie było takiej okazji. Ja oczywiście mogę się zastanawiać, dlaczego jeśli mnie pamięć nie myli, z Moliera był omawiany w lekturach Świętoszek, a teraz jest nagle Skąpiec i mnie się wydaje, że to nie jest przypadek. I mogę się zastanawiać, dlaczego wyleciał z lektur obowiązkowych Wolter.
Był zbyt wolnościowy.
No właśnie, to wydaje się, że to nie jest tak całkiem obojętne ideologicznie. Nie są obojętne ideologicznie te ruchy. Ale to nie przeszkadza, znaczy nikt, Bogu dziękować mi, o Wolterze wolno nie zakazał mówić, no więc tyle.
No bo podstawa jest podstawą, prawda? To jest coś, co można rozszerzyć.
Ja sobie kiedyś przeczytałem takie zdanie, które jakoś cały czas traktuję, ja uczę historii. Przy okazji kolega Marcin uczy angielskiego i niedługo będzie uczył WF-u. Natomiast dla mnie takim zdaniem, które jest dla mnie takim wyznacznikiem tego, co robię, jest zdanie, że nauczyciele uczą przede wszystkim ludzi, a nie swoich przedmiotów. I chciałbym się zapytać ciebie, jakby ucząc polskiego, czego ty ich naprawdę uczysz? To znaczy, czego my ich uczymy tak naprawdę?
Po pierwsze, co zresztą chyba zadziałało, bo dostałem też takie sygnały zwrotne od rodziców, że oni to też że oni to już zauważyli. Ja ich uczę nie tyle literatury, co kultury. To znaczy, rozumianej, oczywiście, to, ale broń mi się przed nieporozumieniami, oczywiście nie mam na myśli kultury osobistej, tylko mam na myśli kultury jako całości tekstów kultury, jako całości twórczej postawy ludzi. I ważne są, staram się, żeby ważne były na moich lekcjach związki pomiędzy literaturą a historią nauki, a o której przynajmniej we wprowadzeniach do kolejnych epok zawsze mówię, co się działo wtedy, właśnie jeśli chodzi o nauki przyrodnicze. Pokazuje, jak związki między literaturą a kinem, literaturą a sztukami plastycznymi, architekturą, malarstwem i tak dalej. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, idąc jeszcze głębiej, jest taka, że oczywiście to wszystko ma służyć. No tutaj się, ja się dosyć boję patosu, no ale takiemu mądremu życiu. Znaczy, staram się im pokazać, że istnieje pewien zestaw pytań, które człowiek musi sobie postawić. I do czego inspiracją są teksty literackie i inne teksty kultury. I że te pytania są ważne, nawet jeśli, a tak bywa na ogół, nie ma konkluzywnych odpowiedzi na te pytania. Ale tym bardziej te pytania trzeba sobie zadać. Innymi słowy, mam nadzieję, chciałbym bardzo, żeby te moje lekcje im otworzyły, czy pomogły otworzyć, bo niewątpliwie to się dzieje spontanicznie, ale pomogły otworzyć głowy, to znaczy sprawić, żeby oni zobaczyli, że istnieje pewien zestaw niepokojów egzystencjalnych, mówiąc już bardzo górnolotnie, które są do odnotowania, do przeżycia świadomego, bo w ten sposób życie jest bogatsze po prostu zwyczajnie.
A opowiadaliśmy trochę o tym, co ci sprawia przyjemność w uczeniu, to już wiemy. Natomiast chciałbym się dowiedzieć, co jest trudne i co tej przyjemności ci nie sprawia.
Kiedy poprzednim razem uczyłem w szkole, to zawsze uważałem, że najbardziej żmudną i taką smętną rzeczą jest sprawdzanie wypracowań.
Aha.
Bo to po pierwsze jest... Bo to jest tak, i tutaj, żeby nie było za różowo, no wiadomo, że nauczyciel ma poczucie, że wkłada pewne kwantum wiedzy, no nie chcę powiedzieć, że do głów, żeby jakiś obraz takiej makabrycznej chirurgii się nie tutaj przed oczami naszych słuchaczy nie pojawił, ale no, chciałbym, żeby moi uczniowie, powiedzmy, jeżeli całość lekcji to jest 100, no to żeby z tego, bądźmy realistami, żeby zapamiętali 51% na przykład, tak? A po czym czytam wypracowanie i orientuję się, że ta wielkość jest w granicach 10%. No to trochę jest smutno wtedy oczywiście. Więc to jest, ta konfrontacja bywa trudna.
Ale to wtedy bierzesz to jako swoją porażkę, czy to jest tak, że to już tak jest? Bo ja mam dokładnie to samo i myślę, że każdy nauczyciel myśli, że tak, że naprawdę już wszystko zrobił, żeby te 51 było, a jednak jest to czasami 3 albo 10, a ja już się tak starałem i tak chciałem, żeby przeczytali u mnie tego Woltera, czasami czytają, ale kurczę, dalej nie wychodzi. No dalej ten Wolter jest mylony ze zespołem Bolter, no.
Tak, a przy edukacji zdalnej to może być w ogóle minus 5% tak. Na przykład potencjalnie.
Ale o edukacji zdalnej to chętnie bym jeszcze powiedział dwa słowa.
To jest nasze ostatnie pytanie.
Mamy pytanie.
Bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, ale takie właśnie ambiwalentne trochę. To znaczy, to jest tak, że tu mi trochę pomaga pewna filozofia, której mnie nauczono w Trójce. To znaczy, że każdą audycję da się poprowadzić lepiej, natomiast wpadki są nieuniknione.
Aha.
W związku z tym, jak widzę, że ten poziom wiedzy jest na poziomie 10% albo 2% albo minus 5%, to najpierw oczywiście rzucam grubym słowem, czego uczniowie nie słyszą i tylko dlatego to robię, ale zdarza mi się. Potem próbuję zrobić rachunek sumienia, czy to do jakiego stopnia to jest moja wina, a potem na ogół dochodzę do wniosku, że nie, no, że to jest wliczone w koszty imprezy, no, że rozmaici ludzie, i to też do tego trzeba podejść spokojnie, no, rozmaici ludzie w rozmaitym stopniu, przepraszam, absorbują to, co się na lekcji robi. Mhm. I co więcej, w przypadku polskiego to jest tak, że ja tego bym nie powiedział chyba jednak uczniom, w każdym razie w pierwszej klasie i na pewno nie na początku, może gdzieś przed maturą, że bądźmy szczerzy, no, minie 10 lat od matury No i doniosłość faktu, że czy ja wiem, Molière się urodził w roku 1622, o ile dobrze pamiętam, właśnie sam musiałbym sprawdzić, żeby nie chlapnąć czegoś, ale załóżmy, chyba tak. No to doniosłość tego faktu no, nie jest znowu dla kobiety czy mężczyzny w wieku lat 29 jakaś taka porażająca. Znaczy, to chodzi raczej o to, żeby pozostała w nich postawa pewnej ciekawości, a ona się może otworzyć naprawdę w dzień przed maturą. Mhm. Natomiast te rozmaite, konkretne rzeczy, to oczywiście bym się czuł bardzo niewyraźnie, gdyby mi absolwent wypuszczony przeze mnie z jakąś oceną pozytywną, jak rozumiem, ze szkoły, żył dalej w przekonaniu, że Mickiewicz był poetą średniowiecznym, to bym pewnie się podłamał lekko, ale to, że oni zapamiętują tylko trochę, jest dla mnie mniej ważne niż to, żeby oni w pewnej chwili zorientowali się, że ta masa rzeczywiście rzeczy, o których sobie mówimy na języku polskim, ma ich po prostu uczulić na pewien typ refleksji, na pewien typ odczuwania, na pewien typ wrażliwości.
Tak. A wywołaliśmy wilka z lasu, wspominając o edukacji zdalnej. I jesteś osobą, która ma dar przewidywania naszych pytań, bo jedno z ostatnich pytań brzmi, jaką radę dla nauczycieli pracujących w edukacji zdalnej ma osoba, która dobrze wie, jak działają media? Bo prawda jest taka, że edukacja zdalna to trochę jest nowym medium przekazu, czy i też interakcji. Czy te triki, które gdzieś wypracowałeś sobie w radio, pomagają teraz ci w pracy w edukacji zdalnej?
No to ciekawe pytanie.
Dziękuję.
Przepraszam, bo to ja wiem, że to komplement na granicy impertynencji.
Ale wcześniejsze pytania nie dostały tego.
Nie, bo tutaj, chciałem, żeby było chwilę na.
Bo to jest ten moment, kiedy mówisz żonie, że ma ładną fryzurę po fryzjerze, a ja wcześniej, tak jak byłem, to jest dokładnie samo, trzeba uważać.
Może po prostu chciałem mieć chwilę na sformułowanie, na zebranie myśli. Bo rzecz jest bardzo skomplikowana, bo nie wydaje mi się. Znaczy świadomie nie przenoszę doświadczeń radiowych na nauczanie online. Zwłaszcza, że uważam, że nauczanie online stwarza możliwości, których radio nie ma. Znaczy, wspominałem wcześniej, że staram się, żeby na moich lekcjach było dużo komunikatów obrazkowych. Ja wykorzystuję grafikę, proszę za dużo nie wyobrażać, chodzi mi o prosty program Paint, ale robię i wykorzystuję fotografie, i robię jakieś skromne fotomontaże, i robię rysunki, sklejam rysunki ze sobą i tak dalej, robię wykresy i takie rozmaite inne chocki. Nie wiem, teraz właśnie jestem po skończeniu powtórzenia z baroku, które było, miałem w ciągu półtorej godziny, wykorzystałem chyba 50 obrazków rozmaitych i to były zagadki obrazkowe i były...
To musiało być barokowo.
Musiało być barokowo, oczywiście, tak. Więc w tym sensie to radio jest jednak skromniejsze niż technologicznie od nauczania online. Natomiast z radia być może zachowało się moje uczulenie, że radio, akurat trójka taka nie była i na tym polegała jej wyjątkowość, ale radio w zasadzie jest medium towarzyszącym, mianowicie brzęczy. Mhm. I raz na jakiś czas łapiemy coś, że coś ciekawego powiedzieli. W związku z tym a zdarza mi się to, sporo mówię i tam pokazuję rozmaite rzeczy, to jednak nie zapominam, staram się nie zapominać o tym, żeby co pewien czas zadać kontrolne pytanie, chociażby w stylu, czy jesteście ze mną, czy rozumiecie, czy to jest jasne, czy są jakieś pytania. I też z taką pokorną świadomością, że skuteczność, jeżeli skuteczność tego rodzaju moich akcji sięga 40%, to już jest dużo.
Ja też jeszcze w swoim życiu uczę uczę przyszłych nauczycieli i to tak o tym radiu rozmawiamy, a ja sobie teraz przypomniałem, że zawsze mówię im, że absolutnie nie możecie być tak zwanym nauczycielem radiem, to znaczy takie radio, które nadaje, ale nie, w ogóle nawet nie zdaje sobie sprawy, czy gdzieś dochodzi, czy ktokolwiek ich słucha, bo po prostu nadaje i już. Więc trzeba mieć tę, i właśnie ten online nam teraz powoduje, że czasami, a jeszcze jak włączymy sobie taką opcję mute all, prawda, że wszystkich wyciszymy i teraz jest czas do tego, żebyśmy rozmawiali. Znam takich nauczycieli, którzy mówią, teraz to jest super, bo wszystkich sobie wyciszę i mogę sobie spokojnie pogadać. Więc są po prostu jak ryby w wodzie w tym momencie się czują, bo nawet nie muszą się starać być słuchani. Bardzo, bardzo dziękujemy za to spotkanie.
Jeśli pozwolisz, to jeszcze przypis do tego, co powiedziałeś poprzednio. Aha. Bo rzeczywiście nauczyciel radio to jest dramatyczny przypadek, ale nie chciałbym, żeby, znaczy może inaczej, chciałbym, żeby wybrzmiało, że ja nie jestem przeciwko formie wykładowej.
To ciekawe, bo ja jestem przeciwny. Mhm.
Mnie ukształtował pod tym względem mój świętej pamięci polonista, taka legenda polonistyki warszawskiej. Miałem szczęście, komuniści go zesłali za karę na robotniczą Wolę, gdzie ja mieszkałem i przez 4 lata mnie uczył. Nazywał się Ireneusz Gogulski i on robił regularne wykłady nam. Tylko to były wykłady tak zrobione, żebyśmy siedzieli z rozdziawionymi gębami. Ja oczywiście, że uważam, że zamienienie lekcji polskiego na wykłady, no to jest już w dzisiejszych czasach pewnie zbyt duży anachronizm, ale wśród rozmaitych form, które są dopuszczalne moim zdaniem na lekcji polskiego, wykład jest jedną z wielu możliwych.
Ja bym się chciał tylko zapytać, czy możemy już coś powiedzieć na temat audycji w Radiu Nowy Świat? Jak to będzie wyglądało w twoim wykonaniu? Coś czytałem, ale nie wiem, czy możemy to powiedzieć.
Że będę prowadził audycje wieczorne na zmianę z innymi koleżankami i kolegami, w których będą po prostu takie rozmowy o jakichś rozmaitych sprawach, które są interesujące, które się wydają interesujące. I będzie taka audycja weekendowa na temat generalnie XX wieku słowno-muzyczna, ale będziemy miotali się po całym stuleciu. Będzie na pewno dużo muzyki dobranej, tak żeby były to utwory, które były popularne wtedy, kiedy się działo dane wydarzenie. I tak sobie będziemy biegali od roku 1901, teoretycznie przynajmniej, do roku 2000.
To trzymamy kciuki. Molière faktycznie urodził się w 1622 roku, zmarł w 73. Sprawdziłem, nie to, że wiem, ale sprawdziłem, bo nie lubię nie wiedzieć, zwłaszcza kiedy chodzi o daty, chociaż dat nie lubię. I trzymamy kciuki za Radio Nowy Świat. Ja w 26 o 6 rano włączam i mam nadzieję znowu swoje radio. Dziękujemy bardzo.
To ja bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dzięki.
Marcin, a ty jak uważasz z tymi wykładami? Bo tutaj rozmawialiśmy z Jerzym, że ty jednak od czasu do czasu można. Twoje zdanie jest jakie? Jak się bawiłeś na zajęciach, którym nauczyciel wykładał? Albo czy sam wykładasz?
Wiesz co, to właśnie jest tak, że nie należy zajmować jakichś ekstremalnych stanowisk i z tym się zgadzam. To znaczy, jeżeli jest to potrzebne i w danym momencie działa, bo my wiemy jako nauczyciele, do kogo mówimy, co mówimy i czy powinniśmy w tym momencie mówić, czy dać szansę mówienia uczniom. Mhm. Natomiast ja słuchałem takiej debaty, którą w Kolegium Civitas, czy w ramach Kolegium Civitas przeprowadził Jacek Żakowski, a w której występowali profesorowie polskiego pochodzenia wykładający na zagranicznych uczelniach, Cambridge, Oxford, Uniwersytety w Kalifornii na przykład. I tam pojawiła się bardzo ciekawa sprawa związana z podejściem do wykładów w edukacji online, bo jedni twierdzili, że właśnie to te wykłady idealnie nadają się do edukacji online'owej, no bo tutaj spokojnie to medium jest idealne, żeby przekazać taką informację i żeby uczniowie tego słuchali, czy studenci. Z kolei był też głos taki, który mówił o tym, że właśnie edukacja online nie nadaje się do transmitowania wykładów, dlatego że wykłady to jest coś więcej niż tylko sam głos, że to jest cały show, że to jest cała atmosfera, która jest na sali w danym momencie. Właśnie w tej debacie Collegium Civitas tam jeden ze studentów, Michał, miał też w którymś momencie głos. To też bardzo fajne nawiązanie do tego, co było u nas, kiedy my daliśmy głos uczniom, tam dano głos studentowi. I on porównał wykłady online'owe do podcastów. I mi się to strasznie spodobało, bo pomyślałem sobie, fajnie, jeżeli my od 3 lat prowadzimy podcast, no to znaczy, że w takich lekcjach online'owych możemy wykorzystać pewne elementy tej wiedzy, którą zdobyliśmy na temat tego, jak utrzymać uwagę słuchacza na przykład. Tak?
Zauważ, że podcast ma to do siebie, że podcast nie nadaje na żywo. I podcast jest po to, żeby człowiek wysłuchał go wtedy, kiedy chce i wtedy, kiedy jest mu wygodnie. Wydaje mi się, że najsłabszym elementem wykładu online jest to, że on zmusza do tego, by być skoncentrowanym, a wiadomo, jak jest tą koncentracją przed ekranem, w tu i teraz, w żadnym innym momencie. Natomiast ja się bardzo, ja bardzo cenię sobie wykłady, natomiast one, problem z nim polega na tym, że one czasami nie trafiają w ten czas, kiedy moja głowa jest na ten wykład przygotowana. I jeżeli, dla mnie bardzo ważne jest porównanie, bardzo dobre jest porównanie do podcastu, dlatego, że ja sobie ten podcast biorę i wtedy wiem, czy ten człowiek mówi za szybko, wtedy go sobie zwalniam, czy ten człowiek mówi za wolno, wtedy go sobie przyspieszam, czy ja go mogę posłuchać sobie teraz, czy później. Dlatego uważam, że ja nie jestem, ja zresztą to powiedziałem w odcinku, nie jestem zwolennikiem wykładów, zresztą pamiętam, to już na koniec tego komentarza do tej rozmowy powiem jeszcze jedną rzecz, że kiedyś byłem w Anglii na takim zjeździe nauczycieli historii w Leeds i tam akurat byłem świadkiem opublikowania takiego raportu, który miał podsumować takie badania w klasach. Przez 3 lata jeden człowiek prowadził, jeździł po klasach i oglądał lekcje i jego wniosek z tego był jeden. You people talk too much. Ponieważ powiedział, że tyle gadania, co się nasłucha od nauczycieli, to już ma dosyć i uczniowie muszą mieć też dosyć. I wtedy mi się coś w głowie poprzemieszało i pomyślałem sobie, dosyć tego gadania, mimo że potrafię mówić i podobno mówię dosyć ciekawie na historii, to przestałem mówić po prostu i już nie będę więcej rozmawiał, chociaż od czasu do czasu jest tak, że jak coś powiem, to ludzie mówią, o, może by tak więcej, a ja mówię nie.
Czyli przerzuciłeś aktywność na swoich uczniów. No to ja powiem o projekcie Absolutnie. Novigado. To jest taki projekt europejski realizowany przez Fundację Think, Fundację Think, polską fundację z Warszawy, którą prowadzi Marcin Polak, gość pierwszego historycznego odcinka EduGadek, realizowany wspólnie z Future Classroom Lab z Brukseli. I on dotyczy właśnie aktywnych metod, które oddają pole do działania uczniom i które zmuszają nauczyciela do tego, żeby zszedł ze sceny, żeby przestał być tym mędrcem na scenie. I muszę powiedzieć tutaj o tym, że Jacek jest jednym z ekspertów, którzy wypowiedzieli się na temat aktywnych metod w ramach programu Novigado, projektu Novigado. Ja też od lipca będę tam uczestniczył bardzo mocno jako jeden z 2 polskich ekspertów, więc taki edugatkowy przyczynek do tego, żeby aktywizować uczniów, promować aktywne metody, a jednocześnie ciekawą rzeczą w tym programie, projekcie jest to, że dajemy uczniom szansę na bycie aktywnymi, ale też w elastycznych przestrzeniach uczenia się, bo to te metody aktywizujące to już jest taka rzecz trochę ograna, prawda? Natomiast w tym momencie podkreślamy też te elastyczne przestrzenie, no i tak naprawdę zupełnie przypadkowo wyszło, że mamy edukację zdalną w międzyczasie projektu, która też jest taką elastyczną, mocno elastyczną przestrzenią uczenia się, więc bardzo ciekawy projekt. Zapraszamy do tego, żeby dołączyć do grupy internetowej, facebookowej Novigado, adres podamy w opisie odcinka. Wszyscy polscy nauczyciele, którzy są w stanie w języku angielskim się porozumiewać, wymieniać doświadczeniami dotyczącymi metod aktywnych, to wszystkich zapraszam.
Yes. A teraz zaprosimy już tylko na koniec następny odcinek. To będzie ostatni odcinek w niedzielę, więc już za chwilę. Będziemy się z wszystkimi żegnać na wakacje, podsumujemy sobie ten czas, posłuchamy sobie może najciekawszych wypowiedzi, albo również zobaczymy, które były najbardziej popularne.
No już jestem bardzo ciekawy, już ostrzę sobie ząbki, już też wymyślamy gości do 4. sezonu.
Tak, więc do widzenia, dziękujemy wszystkim, którzy nam pomogli w organizacji tego odcinka, zapraszamy do Radia Nowy Świat, jeżeli ono się już w końcu nam pojawi, zapraszamy do projektu Nowigado i do grupy facebookowej, zapraszamy do archiwalnych odcinków EduGadek. Coraz częściej dostaję takie informacje, że są z nami nowi słuchacze i sobie tam gdzieś zaglądają, więc słuchajcie, wszystko za darmo. Więc bardzo prosimy i tobie, Marcin, życzę wszystkiego dobrego. Ja lecę na zakończenie roku. Cześć.
Pa, pa.
No bardzo fajnie. Dobra, to na razie. Hej, hej. To przysyłaj mi szybciutko. Dobra, pa, hej.